Tytuł tygodnia.
Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski, Bocian, biografia nieautoryzowana. Wydawnictwo Paśny Buriat, mówi profesor Piotr Tryjanowski.
W nauce jest tak, że otwieramy jedne drzwi, a to zaraz szereg różnych możliwości się otwiera. Bociany przez to, że są duże, to na przykład możemy, to jest kwestia ostatnich dosłownie lat i to w naszym zespole też nad tym pracujemy, można im zakładać nadajniki. Czyli, że tak jak my chodzimy cały dzień praktycznie ze smartfonem i system wie, gdzie jesteśmy, to my to celowo zakładamy bociany, oczywiście znacznie mniejsze i też dzięki temu możemy wiedzieć, gdzie są, jak się przemieszczają, jak szybko lecą, jak wysoko lecą, nawet jak mają terytorium i które ptaki spotkały się z sobą razem, czyli taki wielki brat patrzy. Takie badania się robi. Mnie bardzo interesują badania długoterminowe. Bocian to jest ptak, który jest najdłużej badany ze wszystkich kręgowców na świecie, w zasadzie z wszystkich chyba zwierząt na świecie. Od ponad 100 lat na przykład każda jedna para bocianów i ile produkuje potomstwa jest liczona w północnych Niemczech. W Polsce od lat 70., czyli no około 50 lat, to już pokazuje, że nie musimy się zastanawiać nad tym tylko, czy w tym roku jest mniej ptaków niż było w ubiegłym, tylko możemy naprawdę popatrzeć na to z takiej szerszej perspektywy i bocian się idealnie do tego nadaje. Nasze wielkopolskie spędzają zimę na południe od Sahary, głównie w Czadzie i w Sudanie, ale są też takie, które potrafią dolecieć aż na sam cypelek do południowej Afryki, także bardzo daleko. Wiosną się ptakom spieszy. To znaczy potrafią lecieć nawet 500 km dziennie. To naprawdę jak na podróż szybowcem, to jest sporo, bo to bocian lata raczej jak szybowiec niż jak samolot odrzutowy, no to podróż do Polski to jest jakieś, zależy od tego oczywiście, gdzie zimują, to tydzień, dwa tygodnie. Samce się zwykle spieszą troszkę bardziej, samice są bardziej roztropne i wolą nie przepalać niepotrzebnej energii, która za chwilkę będzie zresztą potrzebna do rozmnażania.
Tytuł tygodnia.
Bocian. Biografia nieautoryzowana. Czyta Andrzej Ciborski.
Więcej samców czy więcej samic? Bardzo ciekawie wygląda zagadnienie alokacji płci u bocianów. Mówiąc prościej, czy w gniazdach rodzi się więcej samic, czy więcej samców? Z teoretycznego punktu widzenia struktura płci powinna wynosić 1:1. Prosta sprawa, w ten sposób każdy znajdzie swoją drugą połowę i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Ale w przyrodzie nic nie jest takie proste. W niektórych przypadkach posiadanie młodych jednej płci może okazać się korzystniejsze z punktu widzenia dostosowania. Dlaczego? Tym razem także chodzi o stworzenie jak największej liczby kopii swoich genów. Podstawy teoretyczne tego zagadnienia stworzyli w 1973 roku dwaj wybitni ekolodzy ewolucyjni Robert Trivers i Dan Weilert. Badacze zasugerowali, że w dobrych czasach rodzice będą angażować się bardziej w wychowanie większej liczby synów, a w złych czasach będą mieć więcej córek. Ma to związek z kondycją rodziców, którzy wpływają na płeć potomstwa w taki sposób, aby uzyskać jak największe szanse na przekazanie swoich genów, lub mówiąc bardziej obrazowo, aby doczekać się wnuków. Kto by tego nie chciał? W związku z tym dorosłe ptaki będą faworyzować młode tej płci, która ma większe szanse reprodukcyjne. Jeśli ptak jest w dobrej kondycji i ma dobre geny, prawdopodobieństwo, że jego dzieci je odziedziczą, jest wysokie. Inwestuje więc energię w płodzenie synów, gdyż mają oni duże szanse na spłodzenie potomków z wieloma samicami. Gdyby zaś ptak był słaby i płodził samce równie słabe jak on sam, niewiele samic chciałoby się połączyć w pary z takimi kandydatami. Dlatego gdy ptak jest w słabej kondycji, stara się spłodzić córki, gdyż te mają większe szanse na znalezienie partnerów. Nawet jeśli nie zainteresują się nimi silniejsze, samce zawsze mogą liczyć na względy kilku słabeuszy. Słabe samice mają większe szanse na wydanie potomstwa niż słabe samce. Wielu z nich na zawsze zostanie bezdzietnymi kawalerami. To niezwykłe, ale teoria ta znalazła potwierdzenie nie tylko wśród zwierząt, lecz także u ludzi. Badania nie pozostawiają złudzeń. Bogaci częściej chcą mieć synów, a biedni wolą mieć córki. Co więcej, te pragnienia często znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Brzmi to brutalnie i kompletnie niepoprawnie politycznie. ale taka jest biologia, szczera aż do bólu i za to ją kocham. No dobrze, ale jak to się dzieje, że raz w lęgu jest więcej samców, a raz więcej samic? Gdy młode się wykluwają, sprawa wydaje się dość prosta. Wystarczy, aby rodzice faworyzowali jedną z płci. Mówiąc prościej, powinni częściej karmić niektóre młode, a z czasem najsłabsze padną z głodu i wyczerpania. Można też sprawę rozwiązać szybciej, to znaczy wyrzucić niechciane samczyki lub samiczki z gniazda. Ale czy dorosłe, rozmnażające się samice mogą regulować płeć potomstwa jeszcze przed złożeniem jaj? Okazuje się, że pomaga im w tym progesteron, żeński hormon płciowy. Im wyższe jest jego stężenie w organizmie samicy podczas mejozy, tym mniej samców wykluwa się z jaj. Poziom progesteronu jest natomiast zależny od warunków środowiskowych, które wpływają na kondycję samicy. To niezwykły łańcuch zależności i kolejny przykład na to, jak hormony przekazywane przez samice determinują całe życie i śmierć potomstwa. Piotr wraz z zespołem wykazali, że na terenie dobrych, nadodrzańskich żerowisk w bocianich gniazdach rodzi się więcej samców. Poza tym klują się one zazwyczaj wcześniej i są cięższe. Obserwacje te są zgodne z teorią Triversa Wilerda. W dobrych warunkach, przy dużej ilości pożywienia i wynikającej z tego dobrej kondycji dorosłych samic, rodzi się więcej synów. Młode, silne samce mają wyższy wskaźnik przeżywalności, a jako dorosłe osobniki zyskują większe szanse na znalezienie atrakcyjnych partnerek. Podobne badania wykonali Piotr Kamiński z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika i jego zespół. Przebadali oni nie tylko pisklęta nad Odrą, lecz także w kilku innych rejonach Polski. Wynik tych badań dla całej analizowanej populacji był podobny do poprzednich doniesień. Przeważały samce. Ale pojawiły się pewne drobne różnice. Na obszarach bardziej zatrutych metalami ciężkimi rodziło się więcej samic. W gniazdach zlokalizowanych na obszarach najbardziej skażonych młode samce miały o 40% więcej ołowiu we krwi niż młode samice. Pisklęta płci męskiej są więc w gorszej kondycji, a to nie rokuje pomyślnie na przyszłość. W takich warunkach lepiej inwestować energię w wychowywanie samic. I tak też zrobiły tamtejsze pary. W tym miejscu naszych rozważań nasuwa się pytanie, czy dawniej, kiedy było więcej zasobnych w pokarm żerowisk, bociany wychowywały więcej samców? Czy dopiero człowiek zaburzył ten proces? To niemożliwe, gdyż takie działanie doprowadziłoby do zaniku jednej z płci, w tym wypadku samic. Przyroda zawsze była zmienna, także przed pojawieniem się człowieka. Lokalne zmiany pogody, na przykład długotrwałe chłody, susze, silne opady czy powodzie, sprawiają, że bociany przystępujące do rozrodu w tym samym czasie, ale na różnych obszarach, korzystają z różnych strategii alokacji płci. Przyroda zawsze dąży do równowagi. Nie inaczej jest w wypadku płci bocianów.
Tytuł tygodnia.